Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach zgodnie z waszymi prośbami, drodzy państwo. Dzisiaj jest kot w klimacie urodzinowym. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Dzisiaj, drodzy państwo, mam urodziny, nie tak jak twierdzi pani Wiolka, za co jej bardzo dziękuję, która mnie trochę odmładza. Masz. Dam mu to, pobaw się tym. Ale mam, no co tu dużo mówić. Także dzisiaj urodzinowy live. Fajnie, że coś nowego dzieje się na historii realnej. To znaczy bardzo państwu dziękuję z tej okazji urodzinowego live'u za to, że jest taka fantastyczna frekwencja na wszystkich kolejnych naszych spotkaniach na żywo. Nie spodziewałem się, że taki coś czeka kanał historii realnej. Spotykamy się prawie codziennie. No i tyle. No. Pytacie, ile kończę lat? No to powiem szczerze, 46. Pani Wiolka mnie tutaj bardzo miło odmładza o dekadę. No niestety nie. No dobrze, drodzy państwo, to tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które już od wczoraj od państwa dostaję. Ja się specjalnie nie chciałem z tym wychylać, no ale nasza droga administratorka zdradziła ten fakt, że mam urodziny, no to bardzo jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Plan na dzisiaj jest taki, teraz live, a oczywiście o godzinie 20 odcinek i to będzie gość niespodzianka. Zobaczycie, będziecie bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Dzieje się, drodzy państwo, bardzo dużo. Dzisiaj jest 27 kwietnia i mamy następujące wydarzenia. Poniedziałek oczywiście. Prasa amerykańska opublikowała manifest strzelca, człowieka, który chciał zabić Trumpa, czyli Cole'a Thomasa Allena, który przed 10 minut przed dokonaniem zamachu w Waszyngtonie zostawił taki obszerny list, który wysłał rodzinie. List ten mam tutaj przygotowany i przeczytam Wam najważniejsze fragmenty. Mamy też do czynienia, drodzy państwo, z precedensową sytuacją, to znaczy Iran wystąpił z trzypunktowym planem pokojowym i jest gotowy jednak na rozmowy, więc jest szansa, że ta cała bezsensowna wojna się wreszcie zakończy w Iranie i rozejm zamieni się w porozumienie pokojowe. Mamy rozmaite sensacyjne doniesienia z państwa położonego tam, gdzie chce. Dzieje się bardzo dużo, ropa szaleje, dzisiaj kolejna wzwyżka cen ropy. Bardzo dużo wiadomości, także już nie będę więcej zwlekał. Bierzemy się za robotę. Zaczynamy naszego urodzinowego live'a historii realnej. I teraz jeszcze tylko krótko. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Cała ta przygoda w ogóle z historią realną, ale z tymi naszymi live'ami jest możliwa dzięki wam, drodzy państwo. I dziękuję wszystkim widzom i bardzo dziękuję za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie lajki. No i oczywiście wielkie podziękowania dla tych z państwa, którzy nas wspierają na Patronite i na YouTubie. Można zostać naszym patronem i tutaj cegiełkami podczas naszych live'ów. Mam na myśli te donaty. Dzięki temu powstają kolejne live'y. Tego live'a chciałbym zadedykować pani Patrycji, która nas wczoraj naprawdę solidnie wsparła podczas wczorajszego spotkania na żywo. Dobra, zbieracie się, widzę już, bierzemy się za robotę, bo dużo ciekawych wydarzeń związanych z zamachem na Trumpa i Iranem, ale jeszcze krótko tylko kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i kciuk dla Lantere. Bardzo dziękujemy firmom, które współpracują z historią realną. Bez was byśmy nie dali rady tak prężnie również funkcjonować. I już ostatnie ogłoszenie przed przejściem do live'a. Książka. Napisałem, jak wiecie, nową książkę Polacy. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście przeczytali. To jest siódma część opowieści niepoprawnych politycznie. Możecie ją kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl i każdy egzemplarz, który kupicie, będzie z autografem. Kurczę, kot szaleje z tyłu i bawi się tym czymś do dmuchania. No dobrze. Także, drodzy państwo, premiera książki jest w połowie czerwca, ale myślę, że wcześniej, jak tylko przyjdzie z drukarni, będę podpisywał i zaczniemy wam wysyłać. Dobra, tyle tytułem wstępu, bierzemy się za robotę. Okej, dobra, manifest. Manifest naszego głównego antybohatera dzisiejszego spotkania. Jest już nas 5 tysięcy, drodzy państwo. O, kurczę, dziękuję. Jest naprawdę tych życzeń bardzo, bardzo dużo. Dziękuję pani Natalii Paszak za wsparcie i dobre słowa i życzenia. Dobra, słuchajcie, więc wiemy już wszystko o motywacji z niedoszłego zabójcy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Cola Thomasa Allena, który, drodzy Państwo, mniej więcej 10 minut, czyli to byłoby 20:25, mniej więcej coś takiego, bo on zaatakował o 20:36 w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się ta coroczna gala dziennikarska. Otóż on napisał w sobotę wieczorem 26 kwietnia taki specjalny manifest, tak to nazywały media, który wysłał, słuchajcie, do swoich rodziny. Rodzina otrzymała ten manifest, nie zdążyła już zaalarmować służb i zapobiec temu atakowi, no ale brat Allena powiadomił policję w New London, kiedy to przeczytał, to jest taka miejscowość w Connecticut, tam od razu potraktowano to poważnie i przekazano ten dokument dalej do Secret Service, FBI i innych służb. Jako pierwszy ten manifest opublikował New York Post. Jest to dosyć obszerny dokument, ale wydaje mi się, że warto go przytoczyć w dużych fragmentach, bo pokazuje, pozwala nam wejść w głowę człowieka, który dokonał już kolejnej próby zamachu na Trumpa, bo tych prób oczywiście nie przez niego dokonanych, ale było kilka. Jedna prawie zakończyła się śmiercią w Pensylwanii, pamiętacie, w 2024. No dobra, cóż pisze ten Cole? Przepraszam wszystkich, których zaufanie nadużyłem. Przepraszam rodziców za to, że powiedziałem im, że mam jakiś ważny wywiad, nie precyzując, że chodzi o most wanted, czyli najbardziej poszukiwanego. Przepraszam kolegów i studentów za to, że powiedziałem, iż mam nagły wypadek osobisty, przypadek osobisty. W momencie, gdy to przeczytacie, najprawdopodobniej naprawdę będę potrzebował pomocy na SOR. Przepraszam wszystkich ludzi, bo których podróżowałem, pracowników, którzy zajmowali się moim bagażem oraz pozostałych osób w hotelu, które narażałem na niebezpieczeństwo samym faktem bycia w pobliżu. Raz, że narażał na niebezpieczeństwo, no bo gdyby go zdemaskowano, no to służby by zaczęły strzelać, prawda? I mogłyby zabić osoby postronne, ale przecież ci wszyscy ludzie teraz będą ciągani po sądach, przesłuchiwani jako świadkowie przez FBI, niezliczone służby i po prostu będą podejrzewani, być może niektórzy z nich o współudział, a wszystko wskazuje na to, że ten człowiek był tak zwanym samotnym wilkiem, czyli zaplanował ten atak i dokonał go samodzielnie. Pewnie dlatego też nie udało się mu zapobiec wcześniej. Przepraszam wszystkich, którzy byli wcześniej wykorzystani, zamordowani, wszystkich, którzy cierpieli, zanim byłem w stanie podjąć tę próbę. Czyli mógł zrobić to wcześniej, co by oszczędziło wielu cierpień rozmaitym ludziom. Niezależnie on to pisze od mojego sukcesu lub porażki. Nie wie, że już za kilkanaście minut będzie leżał skuty na wykładzinie hotelu w Białym Domu kuty kajdankami na ziemi przez agentów Secret Service. Nie oczekuję przebaczenia, ale gdyby istniał jakikolwiek inny sposób, żeby tak się zbliżyć do niego, to bym skorzystał. Jeszcze raz, moje szczere przeprosiny. No dobrze, przechodząc do tego, dlaczego to zrobiłem. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. To, co robią moi przedstawiciele polityczni, no czyli prezydent i jego ekipa, odbija się również na mnie. Nie mogę już dłużej pozwalać, by pedofil, gwałciciel i zdrajca również pokrywał moje ręce swoimi zbrodniami, czyli żeby i zbrodnie, które dokonuje Trump i jego ludzie, obciążały również konto wszystkich Amerykanów, włącznie z tym strzelcem. Szczerze mówiąc, nie byłem na to gotów, ale to pierwsza realna okazja, przepraszam, byłem na to gotów już dawno temu, ale to pierwsza realna okazja, jaką miałem, żeby podjąć taką próbę. Czyli on uważał Trumpa za pedofila, gwałciciela i zdrajcę. No i teraz tak, mówił, jakie będzie prowadził działania wobec poszczególnych osób podczas swojej akcji. Teraz bardzo ważny wątek. On nie tylko chciał zabić Trumpa, ale pisze, że wszyscy urzędnicy administracji, z wyłączeniem pana Patela, są celami, czyli gdyby on tam się wdarł na tą salę, strzelałby nie tylko w stronę Trumpa, ale do wszystkich też ludzi, którzy są z jego administracji, i priorytet był taki, z rangą od najwyższego do najniższego, czyli pierwszy był na liście Trump, ale jakby tam kogoś innego ukatrubił, to też byłoby ok. Agenci Secret Service byli celami tylko w razie konieczności i uważał, że należy ich obezwładnić w sposób nieśmiercionośny, jeśli to możliwe. Mam nadzieję, pisze, że noszą kamizelki kuloodporne, bo strzał ze strzelby w środek klatki piersiowej robi krzywdę. nawet tym, którzy jej nie, szczególnie tym, którzy jej nie noszą. I słuchajcie, to się stało rzeczywiście po kilku minutach, strzelił z tej strzelby samopowtarzalnej, którą on tam miał, prosto w klatkę piersiową agenta Secret Service, to jest człowiek, który przeżył, jak wiecie, ten zamach. Teraz tak, ochrona hotelowa nie była do niego celami, policja nie była, Gwardia Narodowa nie była, pracownicy hotelu w ogóle nie byli celami, goście w ogóle nie byli celami. Żeby zminimalizować ofiary, będę używał śrutu zamiast pocisków typu SLAG. Mniejsza penetracja przez ściany, ciekawe. I teraz tak, no naprawdę muszę powiedzieć, że pierwszy raz widzę tak obszerne wyznanie niedoszłego zabójcy prezydenta. Ciekawe też, że według Washington Post on się dzisiaj stawi w sądzie, bo takie jest przepisy w amerykańskiej, trzeba mu zarzuty postawić, żeby mógł dalej być przetrzymywany. Jak wam mówiłem, jakie zarzuty, to już mówiłem wam na wczorajszym live, mu grożą. Grozi mu 20 lat więzienia minimum za zbrojną napaść na funkcjonariusza. I zobaczymy oczywiście, co dzisiaj pewnie to się rozstrzygnie, jutro wam na live powiem, o co został ostatecznie oskarżony. No dobrze, ale teraz tak, on mówi, że jeżeli będą jakieś ofiary postronne, no de facto do tego sprowadza się to, no to przypomina, że większość osób dobrowolnie zdecydowała się uczestniczyć w przemówieniu pedofila, gwałciciela i zdrajcy i tym samym jest współwinna, ale ma nadzieję, że nikogo nie zabije. I już z góry, postronnego oczywiście, i już z góry odpowiada na zarzuty, jako chrześcijanin powinieneś nadstawić drugi policzek. Otóż jego odpowiedź, bo on był bardzo jakimś tam należał do jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej, nastawienie drugiego policzka dotyczy sytuacji, gdy to ty sam jesteś uciskany. Nie jestem osobą w żaden sposób, jakby to powiedzieć, żeby nas nie zdemonetyzowali. Nie nadużywano mnie w obozie detencyjnym. Nie jestem rybakiem straconym bez procesu, to chyba coś złego z tłumaczeniem. Nie jestem dzieckiem ze szkoły wysadzonym w powietrze, ani głodującym dzieckiem, ani nastolatką wykorzystywaną przez przestępców z tej administracji. Czyli wylicza tu wszystkie grzechy Trumpa, zarówno wojny z Iranem, jak i jak rozumiem chodzi też o wspieranie państwa położonego tam, gdzie chce, jak i oczywiście słynną sprawę Frankensteina. Dlatego tam nazywa też Trumpa pedofilem, no bo to się wpisuje w tę aferę związaną z wyspą Frankensteina, o której wiele razy mówiliśmy. No dobrze, teraz mówi, że to był dogodny moment, żeby to zrobić. Zarzut mógł być taki, nie dopadłeś ich wszystkich, odpowiedź trzeba było zacząć. Jako osoba w połowie czarna, bo on był mulatem, drodzy Państwo, w połowie biała, nie powinieneś być tym, który to robi. Takiego zarzutu się spodziewał. A on odpowiedział, nie widzę, żeby ktoś inny brał się do roboty. No i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję mojej rodzinie. Aha, słuchajcie, to jest bardzo też ciekawe, posłuchajcie. Chciałbym też wyrazić wdzięczność bardzo wielu osobom, ponieważ najprawdopodobniej nie będę miał okazji z nimi porozmawiać. Widać, że on uważał, że to jest jego list pożegnalny, w tym sensie, że zostanie zabity. Chyba, że Secret Service okaże się zdumiewająco niekompetentne i w domyśle przeżyje. No przeżył. Dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję moim przyjaciołom, kolegom, wspólnocie religijnej, ble, ble, ble. Dziękuję wam wszystkim za wszystko. I teraz najciekawszy fragment, moim zdaniem, tego wszystkiego. Otóż on pisze następującą rzecz. Określa samego siebie friendly federal assassin, czyli przyjazny federalny zabójca, ale pisze w postscriptum. Teraz, gdy już skończyłem z tym ckliwym stafem, to co do cholery właściwie robi Secret Service? Przepraszam, trochę ponarzekam i porzucę formalny torn. Serio? Spodziewałem się kamer bezpieczeństwa na każdym zakręcie, podsłuchiwanych pokojów hotelowych, uzbrojonych agentów co 10 stóp, wykrywaczy metalu na kilometr, a dostałem, kto wie, może mi robią tylko żart. Nic! Żadnego do jasnej cholery zabezpieczenia, ani w transporcie, ani w hotelu, ani na samym wydarzeniu. Jedyna rzecz, którą od razu zauważyłem wchodząc do hotelu, to poczucie arogancji. Wchodzę z olbrzymią ilością broni i ani jedna osoba nie bierze pod uwagę możliwości, że mogę być jakimkolwiek zagrożeniem. Ochrona na wydarzeniu jest cała na zewnątrz, skupiona na protestujących i obecnych przybyłych, bo najwyraźniej nikt nie pomyślał o tym, co się stanie, jeśli ktoś zamelduje się dzień wcześniej. Taki poziom niekompetencji, pisze niedoszły zabójca Trumpa, jest po prostu szalony i szczerze mam nadzieję, że zostanie naprawiony, zanim ten kraj znowu dostanie kompetentne przywódco. Gdybym był irańskim agentem, a nie amerykańskim obywatelem, mógłbym wnieść tu cholernego Maddox i nikt by niczego nie zauważył. Naprawdę to jest chore. chce mi się żygać, chce mi się płakać z powodu wszystkich rzeczy, które chciałem zrobić i nigdy nie zrobię, za wszystkich ludzi, których zaufanie zdradzam, czuję wściekłość myśląc o wszystkim, co ta administracja zrobiła, naprawdę nie polecam, dzieciaki, zostańcie w szkole. Wiecie co, wydaje mi się, że on był lekko jednak postrzelony, nomen omen, w sensie miał jakieś zaburzenia, ale te informacje, które on tutaj podał, są bardzo ważne. Nie dość, że mamy motyw, ale też pokazuje skrajną niekompetencję służb, które pozwoliły, żeby on przeprowadził kompletny amator taki zamach. Amerykańskie media oczywiście dzisiaj pełne są nowych informacji dotyczących tego, jak on to zrobił. Otóż zameldował się dzień wcześniej na 10. piętrze i w momencie ataku ubrał się w czarny strój, jak ninja, miał czarną torbę, do której wsadził długą broń, pistolet, miał przy sobie, był obwieszony również bronią białą, miał kilka noży i słuchajcie, zszedł wewnętrzną klatką schodową. Nie wiem, czy to chodzi o zwykłe schody, czy być może na przykład wykorzystał jakieś tak zwane czarne schody, które są używane przez kelnerów, wiecie, pokojówki, nie wiem, ludzi, którzy zabierają rzeczy do pralni. W każdym razie udało mu się w ten sposób uniknąć tych publicznych części hotelu, czyli tych głównych klatek schodowych i wind, w których są zamontowane kamery. I on wyskoczył prosto na ten tak zwany poziom tarasu, bo tam się znajdowała ta sala balowa, w której to się brało, wziął rozpęd i po prostu, jak widzieliście, przebiegł przez, na tych licznych filmikach, przebiegł przez całą ochronę. Widziałem dzisiaj taką analizę, w momencie, kiedy on zaczął biec, wszyscy ludzie, którzy tam stali z tego Secret Service, byli zajęci czymś innym, otóż rozmontowywali już te bramki wykrywaczy metalu i tym się zajmowali, nie patrzyli w jego stronę. Dlatego mógł do nich podbiec, przebiec między nimi i polecieć dalej. I teraz według jednej z tych analiz jest pytanie, kto w ogóle postrzelił tego agenta Secret Service, bo na tym filmiku od razu mówię, że to jest analiza nie moja, bo ja tak to średnio widzę, ale agenci zaczynają strzelać do niego, ale po drugiej stronie stoją inni agenci, w związku z tym niewykluczone, że to agent postrzelił agenta. To jest bardzo ciekawe. Taką analizę widziałem sekunda po sekundzie, klatka po klatce. No cóż, zobaczymy, czy rzeczywiście to się potwierdzi. Na pewno będzie w tej sprawie jakieś śledztwo. Natomiast Trump do tych wszystkich słów odniósł się w wywiadzie. Aha, jeszcze jedna rzecz. W tym hotelu był redaktor naczelny Daily Beast, który napisał potem tak. Jak na Boga ktoś z bronią długą mógł się zameldować w pokoju w hotelu, gdzie mał przemawiać prezydent? Mogę na to odpowiedzieć. Nikt nawet nie spojrzał na mój bagaż w piątkowe popołudnie. Okazuje się, że ten szef Daily Beast mieszkał w tym samym hotelu pokój w pokój z tym facetem. I wyobraźcie sobie, że go w ogóle nie sprawdzali. Mój kolega przyjechał w sobotę o 17, czyli 3 godziny przed przybyciem prezydenta. Nikt nie sprawdził jego bagażu, żadnych magnesometrów, czyli tych rzeczy do wykrywania metalu, żadnych kontroli ręcznych, żadnych kontroli dokumentów, kompletnie nic. A więc potwierdza się to, co pisał ten zabójca, że te dużo do życzenia pozostawały te środki ostrożności. Jest to o tyle dziwne, no, że po zamachu na Trumpa w 2024 roku wydawałoby się, że oni będą totalnie na czujni. I teraz tak, Trump wystąpił w programie 60 minut, udzielił tam wywiad słynnej dziennikarce amerykańskiej Norze O'Donnell i się z nią dziko pokłócił po prostu i ją zwyzywał. A jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się oczywiście, że miał opisać całą tą historię. Powiedział na początku, że to, co wie o tym zabójcy, to jest to, że on kiedyś był chrześcijaninem, a teraz przestał być i stał się antychrześcijaninem. Z tego listu i z tego, co mówią znajomi i członkowie rodziny tego Cole'a, nadal pozostał chrześcijaninem, więc Trumpowi coś tu się w najlepszym razie pomerdało. Potem, drodzy Państwo, Trump zdradził, że on należał do jakiejś organizacji White Awaits, jakiejś podobno lewicowej. I teraz tak, powiedział również, drodzy Państwo, że Secret Service spisało się fantastycznie i wbrew temu, co pisze ten złoczyńca, niedoszły zabójca, to nie oni byli niekompetentni, tylko on był niekompetentny, mówi Trump, ponieważ dał się złapać i to łatwo. Ludzie zrobili super robotę. No do końca tak to nie wygląda, bo dzisiaj widziałem w Washington Post taki raport, że ten facet przebiegł między tymi agentami Secret Service, oni zaczęli do niego strzelać, chyba nikt nie trafił w ogóle, żeby było śmiesznie, bo facet nie ma chyba ran postrzałowych, przynajmniej na razie nic o tym nie wiadomo i on, słuchajcie, dobiegł prawie do drzwi. I teraz wyobrażacie sobie sytuację, w której on wybija te drzwi, wskakuje na tą salę, tam siedzi prezydent z żoną i z Caroline i tam obok była ta dziennikarka amerykańskiej telewizji, mnóstwo tych ludzi z tej administracji amerykańskiej, którzy byli jego celem, on ma pistolet, strzelbę i 6 noży, czy tam 5 noży. No byłaby po prostu totalna jatka, więc można powiedzieć, że zatrzymali go absolutnie w ostatnim momencie. No ale Trump uważa, że zrobili super robotę. No w sumie trudno też mu się dziwić, co ma mówić. Wszyscy zostali, nikomu się nic nie stało ostatecznie. Trump zapytany, dlaczego J.D. Vance został pierwszy ewakuowany, a on został dłużej, to on powiedział, chciałem zobaczyć, co się dzieje. Ja jestem takim człowiekiem, który muszę mieć kontrolę nad sytuacją i powiedziałem, żeby mnie nie ewakuowali, bo mnie to strasznie ciekawiło, ten rozwój tej sytuacji. W innym wywiadzie, co ciekawe, Trump powiedział, że jest zaszczycony tym zamachem, no bo uwaga, cytat, strzela się i podejmuje się zamachy na naprawdę wielkich i wybitnych ludzi. No, Lincoln, Kennedy to dwóch prezydentów, Reagan, na których były zamachy, w przypadku Reagana całe szczęście nie skuteczny. No dobrze. No ale w pewnym momencie ta O'Donnell zadaje mu kluczowe pytanie, czyta z tego listu to stwierdzenie, że Trump jest zdrajcą i pedofilem. No i posłuchajcie, co Trump mówi. Trump zaczyna tracić chłodny osąd sytuacji i zaczyna się denerwować i mówi tak, jesteście okropnymi ludźmi. Ja po prostu wiedziałem, że ty to zacytujesz. Tak, on tak napisał, ale nie jestem gwałcicielem, nikogo nie zgwałciłem, nie jestem pedofilem, to są bzdury chorego człowieka, mówi Trump, sugerując, że ten Cole był po prostu niezrównoważony psychicznie. Zostałem całkowicie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Powiązano mnie z czymś, z czym nie miałem nic wspólnego. Mowa oczywiście o wyspie Frankensteina. Pamiętacie, że 2 tygodnie temu żona Trumpa, Melania Trump, wyszła z takim oświadczeniem, że też nie miała absolutnie nic wspólnego z Trumpem, w ogóle go nie znała, nie znała pani Maxwell, czyli tej naganiaczki, która Trumpowi te dziewczyny naganiała, a wszystkie zdjęcia zrobione, liczne obecne, znajdowane w internecie są albo fejkami, Melanie z Epsteinem, albo jakoś przypadkowymi po prostu spotkaniami. I teraz dalej Trump mówi, powinna się wstydzić do tej babki, że czytasz w programie to oświadczenie tego chorego człowieka. Przynosisz hańbę, jak rozumiem, swojemu zawodowi dziennikarskiemu i powiedział, że to koledzy tej O'Donnell dziennikarki są powiązani ze Epsteinem, ale na pewno nie ja. No dobrze. O tym, że dzisiaj się pojawi w sądzie w takim wstępnym przesłuchaniu czy też przedstawieniu mu zarzutów, bo to tak to wygląda w tym amerykańskim programie prawnym, to już wam mówiłem. Pozwólcie, że przerwę na chwilę live'a, bo mam nie tylko olbrzymią ilość życzeń z okazji urodzin, ale dostaję też bardzo dużo dzisiaj donate'ów. Mijałem pana na Wołoskiej w Warszawie, chyba podczas wizyty w kanale Zero. 100 lat i do zobaczenia. Jakub Dobosz, bardzo dziękuję. Rafał Gankowski, bardzo dziękuję. Detch Metin, o, super wsparcie, bardzo dziękuję. Super źródło informacji, dziękuję za miłe słowa. To pan mi to napisał. Także dziękuję. O, tu jeszcze jest Natalia Paszak, bardzo pani dziękuję jeszcze raz. Drodzy Państwo, przypominam, że dzięki tym donate'om, cegiełkom Historia Realna idzie do przodu i możemy przygotowywać dla was kolejne live. Dobrze. Aha, jeszcze jest taka ciekawa informacja, że w Stanach Zjednoczonych są takie poziomy zabezpieczenia poszczególnych VIP-ów. Tam wysoki, średni, niski i według Washington Post gościom obecnym na tym wystąpieniu Trumpa i dziennikarzom uczestniczącym w tym barze, balu dziennikarzy czy też gali dziennikarzy zapewniono bardzo niski poziom tej ochrony. Tak jakby się niczego nie spodziewali. I przy okazji wyjaśniła się sprawa tego wina, bo wiecie, była wczoraj sensacja, o której wam mówiłem, że dziennikarze byli tacy paskudni, że zabierali butelki wina, mimo tego, co się stało. I dzisiaj widziałem śmieszne oświadczenie, że to nieprawda, bo te butelki były opłacone. Bo każdy musiał zapłacić za udział w tym, jakieś tam pieniądze w tej gali i w ramach tej ceny otrzymywał butelkę wina. W związku z tym, no nie była to kradzież, tak? no bo to było wino, które oni kupili, ale z drugiej strony, no powiedzmy, jest to rzeczywiście lekko w złym guście. Tutaj prezydenta omal nie zakatrupili, kamery wyłączone, a oni sobie pakują te babki głównie do torebek butelki wina. Jedna nawet tam z gwinta zaczęła pić. No, dziwna sprawa. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o informacje dotyczące zamachu na Trumpa, to tyle z nowych rzeczy. Trump, jeżeli chodzi o tweetowanie, no to napisał tylko jednego tweeta, według którego napisał, że to, co stało się w ostatniej nocy, jest doskonałym potwierdzeniem tego, dlaczego nasze wojsko, Secret Service i wszystkie inne służby z różnych powodów domagają się, żeby powstała wielka, bezpieczna, zabezpieczona sala balowa na gruntach Białego Domu w Waszyngtonie. Słuchajcie, to jest jakaś jego obsesja. On strasznie chce zbudować sobie tą salę balową, no i ten cały zamach być może rzeczywiście utoruje mu drogę do tego wielkiego, epokowego sukcesu Trumpa, jaki będzie zbudowanie wielkiej, pięknej, pozłacanej oczywiście sali balowej, która przypomnę, że jest 3 razy większa niż sam Biały Dom. Architekci łapią sobie za głowę, lokalny sąd próbuje to zablokować i Trump się irytuje i ten zamach ma być dowodem na to, że ta sala balowa jest po prostu, drodzy Państwo, nieodzowna. Jeszcze popatrzę, co też on jeszcze mówił. Aha, teraz przejdźmy może do spraw Iranu, drodzy Państwo, i tego, co też Trump ma teraz na stole. Jak mówiłem Wam wczoraj, Trump wysadził w ostatniej chwili Flipa i Flapa z samolotu, czyli Witkoffa i Kushnera, i powiedział, że nie będzie żadnych rozmów, bo nie ma z kim gadać i o czym rozmawiać. No i drodzy Państwo, portal Axios podał teraz informację, że wygląda na to, że mamy naprawdę wielki, wielki przełom. Otóż Iran zaproponował swój własny 3-punktowy plan pokojowy. On jest dosyć prosty. To są te 3 takie główne punkty, czy też etapy negocjacji. Pierwszy to obopólne otwarcie cieśniny, czyli Irańczycy zdejmują blokadę z cieśniny Hormuz, a Amerykanie zdejmują blokady, czyli odblokowywują porty irańskie dla wpływających i wypływających statków z ropą. Matko, widzę. Kot niestety jest bardzo fajny, ale strasznie chłaki z niego wypadają. No dobrze. Potem drugim punktem będzie zawarcie rozejmu i takiego rozejmu, który będzie zagwarantowany, że wojna ani w Libanie, ani w Iranie się nie rozpocznie. I trzeci wreszcie punkt. Drodzy Państwo, to rozmowy o irańskim programie atomowym, jednak Iran, i to wydaje mi się, że jest dosyć przełomowe, jest gotowy na rozmowę o oddaniu uranu i o ograniczeniu swojego programu jądrowego, ale dopiero jako trzeci punkt, czyli te 2 pierwsze muszą najpierw być spełnione. Oczywiście to jest daleka droga, ale jest to jakaś zmiana, bo jeszcze nie wiem, wczoraj, przedwczoraj oni twierdzili, że w ogóle nie ma o czym mówić, żadnego uranu nie oddają. Dodatkowo domagają się gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowych i rekompensaty finansowej, ale to są rzeczy mniej ważne. Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, dzisiaj jest na wizycie w Moskwie. Jeszcze tam żadnych większych szczegółów nie ma, pewnie jutro będę mógł Wam więcej powiedzieć. Wcześniej był w Omanie i Pakistanie. Ciekawy wywiad z byłym generałem, czy generałem, ale byłym planistą z działu operacyjnego CENTCOM-u, czyli tego właśnie dowództwa amerykańskiego, które prowadzi tą operację, to jest Jim Tateslet. O, przepraszam bardzo, to nie ta informacja. Sorry. To widzicie, mi się 2 tutaj rzeczy zlały. Ten generał nazywa się Mark Kimmitt. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, że cały problem w cieśninie Ormuz polega na tym, że Amerykanie boją się tam wpłynąć, ponieważ przerażenie w amerykańskim sztabie wzbudza taka wizja, uwaga drodzy Państwo, w której jakiś dowódca niskiego szczebla irański podejmie decyzję o wysłaniu 15 motorówek uzbrojonych w jakieś, nie wiem, drony, mogą to być też takie motorówki samobójcze albo drony samobójcze na jakiś olbrzymi, potężny okręt amerykański i po prostu przy pomocy takich prostych środków go zatopią. I problem, to jest bardzo ciekawe, ten generał powiedział, że cały problem z tym, że Ameryka sobie nie radzi w wojnie asymetrycznej, polega na tym, że amerykańska armia i inna armia też, brytyjska, no i polska oczywiście, są scentralizowane. A Iran, wiedząc, że Amerykanie będą odcinali głowę reżimu na początku, zdecentralizował dowództwo. I teraz każdy lokalny dowódca, na przykład właśnie w cieśninie Ormuz, może podjąć taką decyzję, żeby żeby wysłać 15 motorówek. No i co? Tonie okręt warty kilka miliardów, na pokładzie którego są setki marynarzy. Bardzo jeszcze raz panu dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia. Tutaj dowiaduję się, że kot jest biedny. Nie no, kot jest akurat bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Dostał dzisiaj, drodzy państwo, dzięki waszym zresztą wpłatom, poczwórną ilość żarcia. Kot mi tyje w oczach i dzisiaj będziemy razem z kotem oczywiście imprezować, ale o 20 jeszcze jeden odcinek historii realnej. No dobrze, co dalej się dzieje? Teraz ta druga informacja, którą właśnie miałem powiedzieć. Jim Tucklet to jest oczywiście szef Lockheed Martin i na spotkaniu z inwestorami powiedział, że właśnie są złote czasy. Złota era, wielka szansa. Oczywiście dodał, biorąc pod uwagę, kto teraz rządzi Ameryką. Chodzi oczywiście o to, że dla amerykańskiej branży zbrojeniowej, no to jest po prostu totalne Eldorado, tak? No bo teraz Lockheed Martin będzie sprzedawał, rozkręcał produkcję, miał gigantyczne zyski, bo będzie musiał uzupełnić amerykańskie arsenały, a Trump przeznacza, drodzy państwo, 1,5 biliona dolarów. Taki ma być docelowy według Trumpa i jego współpracowników budżet Pentagonu. Także złote żniwa dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego i wiecie, że ci ludzie, którzy są nieprzychylni Ameryce, mówią, że no co tu dużo mówić, Ameryka po to wywołuje wojny, między innymi, żeby dać zarobić potężnej gałęzi przemysłu, jakim jest przemysł zbrojeniowy. No i takie wypowiedzi szefa Lockheed Martin bez wątpienia wpływają na potwierdzenie się tego typu opinii. I teraz tak, drodzy państwo, ropa 108 za baryłkę idzie w górę, ponieważ Iran powiedział, że zawsze do końca świata już będzie pobierał jakiś rodzaj myta. Oczywiście może o tym negocjować, jaki będzie jego wysokość, ale Irańczycy powiedzieli, że już zawsze będą robili checkpoint w ciśnienie Ormus i pobierali pieniądze. To spowodowało oczywiście od statków przepływających i ich armatorów, to spowodowało wzrost ceny ropy za baryłkę, oczywiście mówię o Brent, 108 za dolar, za baryłkę 108 dolarów, to jest bardzo dużo, bo przypomnę, że było po 70 w dniu wywołania tej wojny. A największy problem oczywiście mają Japończycy, Koreańczycy i sojusznicy amerykańscy na Dalekim Wschodzie, no bo to oni brali irańską ropę i wyobraźcie sobie, że Amerykanie właśnie tankowcem, w tej chwili jak rozmawiamy, płynie wielki tankowiec z Ameryki, na którym jest prawie 1 000 000 baryłek ropy, eskortowany przez amerykańską marynarkę wojenną. Teraz wiadomość z gatunku śmiesznych by się wydawało, ale prawdziwych. Gubernator Florydy DeSantis podjął decyzję o zmianie lotniska Palm Beach międzynarodowego w Miami, przepraszam bardzo, na Florydzie, z obecnego Palm Beach International Airport na międzynarodowe lotnisko imienia Donalda Trumpa. I tym samym Trump, tak jak Kennedy, będzie miał swoje lotnisko swojego imienia. Od 1 lipca 2026 roku będziecie państwo mogli lądować na Florydzie na lotnisku Donalda Trumpa. I teraz tak, uwaga, zagłosowało tą decyzją 81, a przeciwko było 30 posłów w Izbie Reprezentantów lokalnej na Florydzie, a w Senacie 25 za, 11 przeciw. Nie, muszę wam dodawać, że na Florydzie rządzą Republikanie. Ja jeszcze dodam a propos takich wariactw, jak nadawanie lotnisk żyjącemu prezydentowi, że jeszcze jest, widziałem taką jakąś rozmowę z Trumpem w Fox Newsie chyba i dziennikarka na zakończenie powiedziała: dziękujemy panie prezydencie, że tak wspaniale pan rządzi, jest pan takim mądrym, mądrym człowiekiem, który takie dobre rzeczy robi dla Ameryki. I ktoś słusznie skomentował, że już takie klimaty trochę w tej madze jak w Korei Północnej, a Trump jak Kim Jong-un jest niemalże traktowany. Ciekawa informacja jest też taka, że Amerykanie planują podwoić, dlatego też cieszą się właściciele fabryk zbrojeniowych w Ameryce, podwoić swoją flotę myśliwców F-15 EX Eagle do, drodzy państwo, 267 maszyn. Myślę, że to bardzo ciekawe. I teraz uwaga, drodzy państwo, to was bardzo myślę, że zainteresuje. Otóż Rosjanie szmuglują ziarno zrabowane i płody rolne na terenach Ukrainy. I wyobraźcie sobie, kto kupuje chętnie? Izrael. Tak. Mamy bardzo ciekawe informacje. Właśnie w tej chwili płynie statek, nazywa się Panoramitis, który ma na pokładzie 6201,5 tony pszenicy i 19 ton jęczmienia. Są to rzeczy zarabowane na okupowanych terytoriach. A uwaga, według konwencji międzynarodowych, grabież zasobów terytoriów okupowanych jest zbrodnią wojenną. Wcześniej jeszcze jeden taki duży statek z tą pszenicą, Pestrkow się nazywał, popłynął do Hajfy z Rosji. I teraz uwaga, Izrael odmawia Ukrainie pomocy prawnej w tej sprawie. No jak tanio może kupić, to żal byłoby zmarnować taką okazję. No dobrze, dobre i złe wiadomości dla Benjamina Netanyahu. Dobre są takie, że na godzinę przed dzisiejszym przesłuchaniem w sprawie korupcyjnej sąd przychylił się do wniosku biura premiera i, drodzy Państwo, z powodów bezpieczeństwa, już nie wiem po raz który, odwołał jego przesłuchanie, a zła wiadomość jest taka, że prezydent Herzog nie przychylił się do wniosku o amnestię i jednak prędzej czy później ten Bibi będzie musiał stanąć przed sądem. Opozycja w Izraelu zwiera szyki, główni opozycyjni przywódcy się połączyli siły, żeby pozbyć się Netanyahu i twierdzą, że powtórzą wariant węgierski. Na razie jest do tego daleko, bo wyobraźcie sobie, że jakiś facet szedł na proteście antyrządowym przeciwko Netanyahu po ulicy Jerozolimy czy Tel Awiwu z flagą Węgier i została mu ta flaga skonfiskowana, ponieważ za bardzo kolorami przypomina flagę Palestyny. Wyobrażacie sobie pewnie, że żartuję, ale to jest doniesienie z mediów izraelskich, a jeszcze śmieszniejsza rzecz jest taka, że wyobraźcie sobie, że pewien profesor liberalnie nastawiony, opowiadający się za pokojem z Palestyńczykami, uszył sobie kipę, czyli wiecie to, co się noszą ortodoksyjni Żydzi z tyłu na głowie, w czarną z dwoma flagami, Izraela i Palestyny. To miała być kipa pokoju, która miała symbolizować to, że dwa narody mogą żyć ze sobą w pokoju na jednej ziemi. No i wyobraźcie sobie, że jakaś babeczka, która była w kawiarni razem z nim, ta kobiecina zadzwoniła po policję i powiedziała, że facet siedzi i ma na kipie taką małą, malutką flagę Palestyny. Policja przyjechała i kazała mu to zdejmować. On odmówił, wtedy oni wyjęli nożyczki i obcięli mu z tej kipy flagę Palestyny i skonfiskowali, zostawili mu tylko Izraela. Powiem wam szczerze, że to byłoby śmieszne, jest trochę śmieszne, ale też tragiczne, no bo do czego oni doszli, że wycinają nożyczkami facetowi flagę Palestyny, a jak widzę, wyobrażam sobie policjanta, człowieka w mundurze, który nożyczkami tam ortodoksyjnemu Żydowi coś wycina z kipy, no to naprawdę źle mi się to kojarzy, nie muszę wam mówić chyba o co chodzi i skąd my znamy takie obrazki. W Libanie Południowym walki oczywiście cały czas, mimo zawieszenia broni. I teraz tak, strzelajcie na czacie, to jest moje pytanie, ile razy Izrael złamał zawieszenie broni, której obowiązuje tam, nie wiem, no, od kilku dni dosłownie przepraszam bardzo. Znowu mi się coś pokićkało, to wszystko przez tą dzisiejszą imprezę, która mnie czeka. Może zacznijmy od innej informacji. Jest wideo z południowego Libanu, na którym widać, drodzy Państwo, uwaga, żołnierzy izraelskich, którzy pakują swoich rannych do śmigłowca. I nagle wyobraźcie sobie, obok tych żołnierzy, to jest grupa tak 15 na oko ludzi, uderza dron Hezbollahu. Następuje wielka eksplozja, tam ludzie się wywracają, sam ten śmigłowiec błyskawicznie się podrywa, nie wiem, czy podebrał tych rannych z ziemi, czy nie, no ale to pokazuje, po pierwsze, że cały czas ci żołnierze izraelscy są narażeni tam na kontrataki Hezbollahu w południowym Libanie, chociaż nie wiem, jak powiedziały media, z jakiego to dnia jest to wideo, no a po drugie, że operatorzy dronu Hezbollahu jeszcze muszą się dużo nauczyć, no bo gdyby to byli Ukraińcy, to domyślam się, żeby nie chybili, a ta informacja, która mi się pokićkała, to oczywiście chodzi o informację, ile razy Izrael złamał zawieszenie broni w Strefie Gazy i odpowiedź brzmi 2400, trudno w to uwierzyć, od października, a jeżeli chodzi o Liban, to drodzy Państwo, 14 osób wczoraj zginęło w ataku rakietowym w południowym Libanie, był to najkrwawszy dzień od ogłoszenia rozejmu i widzicie, w jaki sposób Izrael ten rozejm przestrzega. A teraz informacja też bardzo interesująca. Wiem, że często mówimy o stosunkach, dziwacznych stosunkach amerykańsko-izraelskich. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że 20 tysięcy obywateli USA służy w IDF, czyli w izraelskich siłach obronnych. izraelskiej armii. To są oczywiście ludzie w zdecydowanej większości Amerykanie żydowskiego pochodzenia. No i teraz zainteresowało się tym dwóch kongresmenów. No i jak się możecie domyśleć, czy też przypuszczać, skoro dwaj kongresmeni dowiedzieli się o tym, że 20 tysięcy amerykańskich obywateli służy w armii, która popełnia zbrodnie na masową skalę, popełnia ludobójstwa, atakuje rozmaite kraje, zabija kobiety i dzieci, no to logika by wskazywała, że będzie podjęte jakieś śledztwo mające sprawdzić, czy te 20 tysięcy konkretnych Amerykanów brało udział w tych zbrodniach. Nic bardziej mylnego. Dwaj, słuchajcie, ja nawet tu ich sobie wypisałem. Jeden z tych kongresmenów nazywa się Guy Rechtenhalter, jest z Pensylwanii, republikanin. Drugi to Max Miller z Ohio, też republikanin. Otóż wystąpili z inicjatywą, żeby Stany Zjednoczone nadały tym weteranom izraelskich sił obronnych takie same uprawnienia, jakimi cieszą się amerykańscy weterani amerykańskich wojen. Co wy na to? Słuchajcie, moim zdaniem ta informacja sama przez się komentuje. I na sam koniec, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do sekcji pytań, no to ważne informacje z Ukrainy, bo często prosicie, żebym nie tylko ograniczał się do Ameryki, do Iranu, tylko nie zapominał o Ukrainie. Duże sukcesy strony ukraińskiej. A Ukraińcy dokonali dużego ataku na flotę sewastopolską w jednym, flotę czarnomorską oczywiście, w jednym z portów na Krymie. I tak, na lotnisku Belbek zniszczyli MiG-31, a słuchajcie, w stoczni trzy okręty. Dwa okręty desantowe, Jamał i Fichenko, oraz jakiś okręt rozpoznawczy Iwan Hurs, czy Hrus. I to jest, drodzy Państwo, plus jeszcze jakiś tam sprzęt wojskowy, infrastrukturę, magazyny i tak dalej, i tak dalej. Jest to kolejne mocne uderzenie w flotę czarnomorską i zobaczcie, Rosja miała, wyglądało na to, gdyby policzyć ilość okrętów, to miała totalną dominację na Morzu Czarnym, a Ukraińcy uderzeniami dronowymi, rakietowymi, dronami nawodnymi wypchnęli tą flotę czarnomorską z Morza Czarnego. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ciekawa informacja. I jeszcze mamy dużą zadymę w Mali, może już tak skrótowo powiem, jak będzie więcej czasu jutro czy pojutrze, to wrócimy do tego tematu. Otóż wyobraźcie sobie, że w Mali działa coś, co nazywa się Afrykańskim Korpusem Najemników Rosyjskich, czyli Afrika Korps, jakby na to nie patrzeć. No i oni wspierają tam jakąś huntę i mają teraz olbrzymi problem, znaleźli się w potrzasku, są w bardzo trudnej sytuacji, są ostrzeliwani i jeden śmigłowiec z tymi rosyjskimi najemnikami został w ogóle zestrzelony. Możecie zobaczyć u mnie na X-ie, jest takie wideo czy też zdjęcia płonącego wraku na pustyni. Gęste kłęby czarnego dymu unoszą się nad tym zestrzelonym statkiem powietrznym. Bardzo dziękuję za wsparcie Deceiver. O, proszę bardzo. Aga pyta, czy się może wkręcić na imprezkę, ja ten sam rocznik. Zaraz z pani Agnieszko zapytam kota, co on na to, bo kotka jest bardzo, bardzo, bardzo zazdrosna. Dziękuję pani Karolinie 435, dziękuję panu Rafałowi Gankowskiemu. Naprawdę olbrzymia ilość dzisiaj wsparcia. Jakub Dobosz, super. Przypominam, że dzięki państwa wsparciu, czy to na Patronite, czy na YouTubie w formie patronatów, albo tutaj tymi donatami, cegiełkami na live'ach, powodujecie to, że powstają kolejne live'y historii realnej. Dobrze, ostatnia już rzecz, już oddaję wam głos, drodzy Państwo, już odpowiadam na pytania, tylko jeszcze sobie tutaj tradycyjnie na ostatnią chwilę różne ciekawe newsy dla was z dzisiaj, z ostatniej chwili dosłownie przekleiłem. Proszę Państwa, uwaga, ciekawa informacja, Ameryka nie jest już liderem, jeżeli chodzi o możliwości produkcji zbrojeniowej, to Amerykę, wiecie kto przebił? Niemcy, oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Rain Metal eksplodują dosłownie do 2030 roku. Mają plan zatrudnienia dodatkowych pracowników. 70 tysięcy ludzi zatrudnią, będą produkowali ponad milion pocisków artyleryjskich rocznie. Myślę, że to wydaje, przepraszam, trochę tłumaczenie moje jest nie za bardzo, bo to na bieżąco robię. Więc jak widzicie, drodzy Państwo, Niemcy nie zasypują gruszek popiele, ciekawe co my. I na sama koniec jeszcze na ciekawa wiadomość od doktora Wojciecha Szewki. Według Jewish People Policy Institute 49% Izraelczyków uważa Donalda Trumpa za jednego z najlepszych prezydentów w historii USA pod względem realizacji interesów Izraela. Zastanawiam się, dlaczego tak mało. Jest to najlepszy prezydent w historii USA, jeżeli chodzi o realizację interesów Izraela. Amerykanie opublikowali na oficjalnej stronie Pentagonu, drodzy Państwo, takie uzasadnienie wojny z Iranem, no bo wszyscy pytają w Ameryce, po co się to władowali. I tam jest napisane expressis verbis otwartym tekstem. Poszliśmy na tę wojnę, bo nas prosiło to Izrael. Nie żartuję. No dobra, drodzy Państwo, przypominam, że to dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek z bardzo, bardzo ciekawym gościem. Czeka was fajna niespodzianka, jeden z ulubieńców historii realnej, widzów historii realnej, dzisiaj o godzinie 20, a tymczasem ja przegląd wiadomości uważam za zamknięty. Zapraszam do zadawania pytań, dawajcie małpkę, historia realna. Będę widział podświetlone te pytania na czerwono i możemy jechać. Sto lat, panie Piotrze. Bardzo pani dziękuję za wsparcie. Proszę bardzo, Marek Kosi-Klisowski. Skąd wiadomość o dzisiejszych wzrostach cen ropy Brent? Ja sprawdzałem dosłownie przed chwilą. Było 108. Jeszcze mogę sprawdzić jeszcze raz. Current price of Brent oil. O, proszę bardzo, 107. Właśnie spadło o dolara w trakcie tego live'a. Ale jest, konkretnie powiem panu, 106,85 dolarów. Taka jest. Ja tutaj mam cały czas, drodzy Państwo, nie jestem specem od ekonomii, ale jak robię te live'y, wiem, że dla Was te wiadomości ekonomiczne i dla mnie też zresztą są bardzo ważne, więc na bieżąco mam już otwarte takie karty z cenami ropy za baryłkę, z cenami złota. Wszystko to śledzę, chociaż nie inwestuję, żeby było jasne. O co chodzi z tym zamachowcem, że miał założoną bluzę IDF? Pyta pan Paweł. Panie Pawle, to ja mówiłem wczoraj, że dużo fejków krąży. Dzisiaj jest nowa teoria, że on wcale nie miał bluzy IDF, tylko bluzę Pakistanu, a jemu przeprawili to. Wszystko, poczekajmy spokojnie, zobaczymy, jakie będą wyniki śledztwa. No wczoraj pojawiła się właśnie taka teoria, że to jest jakiś izraelski wątek w tym. Raz, że miał tą bluzę IDF czy koszulkę na zdjęciu, a dwa, że w Izraelu przed tym zamachem interesowano się nim, co pokazuje ruch Google, że ktoś go googlował z Izraela bardzo namiętnie. No ale to są tylko jakieś takie internetowe wrzuty. Musimy poczekać na ostateczny wynik. Ja tylko powiem od siebie, jaki by niby Izrael miał interes, żeby zakatrupić Trumpa. Wprost przeciwnie. Dobra. Panie Piotrze, twierdzi pan, że nie ma czegoś takiego jak gen żydowski. Może zapomnisz, osiłby pan jakiegoś genetyka, bo sprawa jest złożona i trudno znaleźć jasne odpowiedzi w sieci. Michał Ziółkowski. Dobrze, może kiedyś o tym porozmawiamy. Tylko akurat no, nie jestem specem od genetyki, ale ogólnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że ja jest mi bliskie takie podejście profesora Shlomo Sanda, że po prostu żydowskość to była wyznanie religijne i ludzie różnych tych nacji, różnych miejsc na świecie, Arabowie, czarnoskórzy w Etiopii, jasnoskórzy w Europie, wyznawali religię judaistyczną, a w momencie, kiedy przyszedł sionizm, no to z tych wyznawców religii zrobił jeden naród. Ale jeżeli chodzi o pochodzenie tych ludzi takie czysto stricte etniczne, no to oni oczywiście nie mają ze sobą nic wspólnego. I z tego co wiem, ci sioniści próbują od 100 lat znaleźć ten gen żydowski, żeby udowodnić, że to oni mają rację, że Etiopczycy i Polacy są członkami tego samego, oczywiście wyznania mojżeszowego, tego samego prastarego plemienia Hebrajczyków wypędzonego gdzieś tam kiedyś w jakichś mrocznych wiekach, przepraszam, w starożytności, ale jak na razie im się to nie udało i nie uda nigdy oczywiście. Rocznik mojego syna, pisze pan Andrzej. No proszę, a ja dodam, dziękuję za życzenia i dodam, że mój ojciec nazywał się też Andrzej. Dzień dobry, dlaczego pan ani razu nie wspomniał o zbiórce, która miała miejsce przez cały tydzień, MOP Falcon One? Jak to nie wspomniałem? Nieuważnie pan ogląda. Wspomniałem wczoraj, bo się wczoraj o tym dowiedziałem od widzów w trakcie live'a. To w ogóle nie jest moja bańka, ale jak się o tym dowiedziałem, no to zgooglowałem wszystko sobie wczoraj. Zresztą wczoraj ta zbiórka się skończyła, tak? Czy dzisiaj? Była to zbiórka, i mogę powiedzieć jeszcze raz, jak pan ma takie oczekiwania, zbiórka jakiegoś youtubera, Łatwogang, tak? I muszę pogratulować, bo zebrali 250 milionów złotych, ćwierć miliarda, no jakiś po prostu totalny kosmos. Piękny gest Polaków, którzy na to wpłacali, naprawdę fantastycznie, cała Polska to śledziła z tego co wiem, no ale ciekawe to jest nie tylko z tego punktu widzenia, że zdaliśmy znowu egzamin ze wspomagania bliźnim, bo to była zbiórka na taką fundację Cancer Fighters, czyli dla dzieciaków chorych na nowotwory, ale też ciekawe to jest czysto takiego, no wiecie, znak czasów, to jest zbiórka internetowa, siedzą ludzie, prowadzą live'a, zbierają pieniądze na szczytny cel, nie trzeba już wysyłać, nie wiem, dzieci z puszkami, prawda, to nie mówię, że to od razu nie można robić i tego, każda pomoc jest okej, tak, jeżeli to coś dobrego robi, natomiast pokazuje to pewną zmianę, jak internet nawet w takich dobroczynnych inicjatywach zmienia świat po prostu, no. Niesamowite, absolutnie niesamowite. Także źle pan śledził live'y wczoraj, o tym mówiliśmy. Fajna akcja. Ciekawe, czy to będą powtarzali. Pozdrawiam, Mob Falcon One. Panie Piotrze, kilkanaście tysięcy osób w Polsce od 12 kończy już pracę. Ma pan świadomość, że to źle wpływa na PKB? Bez przesady. Zawsze można wrócić do pracy po... O, Alpia, wszystkiego najlepszego od starszej o 2 dni słuchaczki, czyli urodziła się pani 25 kwietnia. Dobra, lecimy dalej. Wszystkiego dobrego. Co pan myśli o Łatwogang? No właśnie pochwaliłem. Czy gdyby nie było lądowania na Sycylii, to front wschodni by się utrzymał? O, nie utrzymałby się. Nie ma szans, to nie miało żadnego znaczenia. Front wschodni, drodzy państwo, właściwie ja jestem zwolennikiem tej teorii, że Niemcy mogli pobić bolszewików i zniszczyć bolszewizm tylko Blitzkriegiem. I takie zresztą było założenie. Gdyby udało się w 1941 roku wygrać bitwę o Moskwę w listopadzie, powiedzmy 1941 roku i zająć Moskwę i wtedy zniszczyć bolszewizm od razu z marszu, to Niemcy by wygrały na froncie wschodnim. Natomiast w momencie, kiedy Sowietom, bolszewikom udało się zatrzymać ofensywę Wehrmachtu, i wojna z Blitzkriegu zamieniła się w wielką wojnę na wyczerpanie, no to już było po sprawie, bo wiadomo było, że potencjał sowiecki wspierany z czasem, z programem Lend-Lease, czyli amerykańskimi dostawami tej największej fabryki świata ówczesnego, musi przesądzić wynik tego konfliktu na stronę bolszewików. Więc krótko mówiąc, według mnie rozstrzygająca bitwa nie rozegrała się, tak jak często się wskazuje, dopiero tam w lutym 1943 roku pod Stalingradem czy na Łuku Kurskim później, tylko już w listopadzie 1941 roku Niemcy de facto, czy też na przełomie 1941 i 1942, tą wojnę przegrali. Albo szybko, albo wcale. A to, co się działo na Zachodzie, nie miało żadnego na to wpływu. Odwrotnie. To Niemcy, przepraszam, to bolszewicy absorbowali 85% sił Wehrmachtu i to oni odciążali zachodni front, a nie odwrotnie. Proszę, ktoś mi tu życzy, żebym już 666 lat, nie wiem, czy bym chciał. O, pan Darek, sprawdzałem 50 minut temu, $107 za baryłkę. Tu mamy ciekawą dyskusję na ten temat. O, Pajczon! Pozdrawiam. Dobrze, o bluzie IDF i też mnie pytacie, to już wam mówiłem. Co by się wydarzyło, gdyby zamiast biegnącego zamachowca były 2-3 drony FPV kierowane światłowodem? O, no to jak nikt by tam nie stanął butem na tym światłowodzie i nie zerwał tego, no to musieliby to próbować zestrzeliwać. No ale tak, to jest rzeczywiście kluczowe pytanie. Gdyby ten facet tam wpuścił drona w jakiś sposób, no to myślę, żeby bez problemu niestety zabił prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego małżonkę i te dziennikarki, które tam siedziały obok. To jest nie do powstrzymania w takiej sytuacji. No chyba, że czasami widziałem jakieś takie są wizyty, jak jakiś VIP wychodzi z samolotu, to stoi taki facet z taką wielką suszarką. To jest jakaś antydronowa broń, ale czy to jest skuteczne tak naprawdę na takim krótkim dystansie, w takiej, trzeba szybko podjąć decyzję, włączyć to, nie wiem, czy to się nie rozgrzewa tam 15 minut. Mówiąc poważnie, to już pan pułkownik Lewandowski powiedział, że drony to zrewolucjonizowały tą wojnę, prawda, XXI wieku, ale jeżeli byśmy wrócili do epoki terroryzmu, takiego na masową skalę, całe szczęście takich zamachów jak World Trade Center nie było dawno, olbrzymich, ale no to zobaczcie, jaki prosty sposób można dokonać potwornych strat. Nie trzeba wsadzać faceta, który się wysadzi w powietrze w samolocie pasażerskim, no bo jak przenieść tą bombę, trzeba się nakombinować, namyśleć, kogoś tam wprowadzić, w jakimś bagażu to przemycić, tak? Wystarczy ustawić gościa za płotem lotniska i w startujący samolot pryknąć dronem. Mało tego, ten facet nie musi wcale stać za płotem lotniska, tylko może być na drugim końcu świata w swoim pokoju. Tylko trzeba tego drona tam umiejscowić. To pokazuje, jak gigantyczne są te zagrożenia też dla ruchu cywilnego, lotniczego, ale nie tylko, no, infrastruktury krytycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale też dla VIP-ów, prawda? No, moim zdaniem, gdyby tam wleciało kilka dronów na tą salę, no to jak oni by to niby co? Zestrzeliliby te drony w takim półmroku jeszcze, który tam panował, jak one pędzą z taką prędkością? Pańskie pytanie jest zupełnie zasadne. Ja tylko mam nadzieję, że służby już martwią się i myślą o tym, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. No proszę, kolejny zbieg okoliczności. Brat młodszy Pajczona urodził się 29 kwietnia 90 roku swoją drogą. Ale nie jest młodszy o 2 dni, tylko 10 lat i 2 dni, bo ja się urodziłem w 80, przypominam. Dobra. Mich. Wygrana na froncie wschodnim byłaby możliwa przy wspólnym ataku Polski i Niemiec. No tak, no całą książkę o tym napisałem, Ribbentrop Beck, tak uważał profesor świętej pamięci Wieczorkiewicz i też o tych sprawach będzie w mojej nowej książce Polacy. Dzień dobry. Czemu te zamachy na Donalda Trumpa są takie, jakby to gang Olsena robił? Ktoś w krzakach, jakiś młoko z dachu, teraz wybiega jakiś gość. No rzeczywiście, Trump ma szczęście, że ci zamachowcy, którzy podejmują te próby, są tacy niegramotni. Ale pamiętajcie, drodzy Państwo, o jednej sprawie. W zasadzie w dzisiejszych czasach totalnej inwigilacji i rozpracowywania przez tajne służby organizacji terrorystycznych tylko i wyłącznie taki nieudacznik może to zbliżyć się do prezydenta. Nieudacznik w cudzysłowie, bo na przykład ten Crux, który strzelał z dachu w Pensylwanii w 2004, no to tam mu zabrakło milimetrów, tak? No ucho mu rozkwasił pociskiem. Gdyby tam Trump głowy w ostatniej chwili nie uchylił, to by dostał centralnie w głowę. Już by nie żył. Także o co chodzi? Chodzi o to, że jak są organizacje i jest przygotowywany jakiś plan, no to służby prędzej czy później wykryją ten spisek i zduszą go jeszcze w zarodku i żaden tam asasin czy tam jakiś inny zamachowiec się nie zbliży do Trumpa. Natomiast jeżeli to jest jakiś facet, który wszystko się rozgrywa tylko i wyłącznie w jego mózgu, nie ma żadnych kontaktów, które mogą przechwycić służby, no to on może też działają w sposób niestandardowy, no bo służby też szykują się na zagrożenie ze strony innych służb, prawda? Jakieś procedury są tych zamachowców profesjonalnych, a on może zrobić coś kompletnie zwariowanego, na przykład jak ten facet, no ale oczywiście to wszystko dzieje się kosztem skuteczności, tak? No bo jeszcze na razie nic Trumpowi się nie stało. Zawiesiłem głos, bo przypomniałem sobie atak na publicystę znanego amerykańskiego młodego pokolenia, który dostał postrzał w szyję. Nie będę wam mówił jego imienia i nazwiska, no bo wszyscy wiecie, o kogo chodzi. To było niedawno, a algorytmy szaleją, jak się wypowiada te nazwisko. Podpowiem tylko, że cecha pierwsza litera imienia, a K imienia nazwiska, no tam też chyba amator nacisnął na spust, a no trafienie było po prostu centralnie w tętnicę szyjną, prawda, nie miał najmniejszych szans ten chłopak. Ach, Trump ma szczęście po prostu. Panie Piotrze, z okazji urodzin, jeżeli dzisiaj będzie pan pił, to jakie pan preferuje trunki? Nie będę dzisiaj pił. Szczególnie, że wieczorem do Poznania jadę, więc będzie bezalkoholowa. A jak już z chłopakami siądziemy, no to w zależności od tego, jak tam się rozwija sytuacja. Z reguły raczej piwko. Rafatel Akowiec, bardzo dziękuję za wsparcie, pisze pan, że najlepszy rocznik, dziękuję za wsparcie, za donate'a, dziękuję panu Wiesławowi Sobkowi, który również wsparł historię realną. Wszystkiego dobrego. Jest, dzisiaj, drodzy państwo, jest mniej pytań, a w komentarzach głównie życzenia. Kolejna osoba pyta o tę wczorajszą zbiórkę. Mówiliśmy o tym, pewnie dotarła pani przed chwilą. Mówiliśmy obszernie o zbiórce Łatwonoga. Gratulujemy, 250 000. Czy planuje pan otwarcie stacji radiowej z Zycho FM? Nie, ponieważ to byłby krok do tyłu. Ja, wiecie, zaczynałem pracę w gazecie papierowej, w Rzeczpospolitej. Miałem wtedy 20 lat, poszedłem na pierwszy staż w roku 2000. No i pracowałem w gazecie. Jakieś tam miałem minimalne epizody w telewizji, ale zastanówmy się, po co ja miałbym robić ten krok do tyłu, prawda? No po to poszedłem do YouTube'a, że świat się zmienia, mam teraz dzięki mojemu własnemu kanałowi, jestem niezależny, nie pracuję na innych, tylko na siebie i kontakt z Państwem mam fantastyczny, o czym świadczą te live'y, siedzimy sobie, gawędzimy, gadamy, zadajecie mi pytania, to jest zupełnie inna historia, no po co ja miałbym teraz zakładać stację radiową, nie wiem, gazetę drukować, dla mnie to byłoby po prostu cofnięcie do tyłu, nie mówiąc już o telewizji, uważam, że telewizja to jest medium XX wieku, które na naszych oczach schodzi po prostu, no, po co komuś telewizor? Ja telewizora nie mam ze 20 lat, słuchajcie, minimum. I wcale mi go nie brakuje. Na początku, jak wyrzuciłem telewizor, to było przy tam jakimś remoncie, przy przeprowadzce, to w sumie 20 lat temu, z 18, no coś takiego. No to jak do mnie ludzie przychodzili, to mówili, czegoś mi tu brakuje, tu jest tak fajnie u ciebie w domu, ale czegoś nie ma, czego? Ja mówię, no może telewizora włączonego. No rzeczywiście, Boże, jak tu można się zrelaksować, nie brzęczy to w kółko cały czas. W związku z tym nie, no nie planuję kroków do tyłu, raczej jeżeli powstanie jakieś nowe medium po YouTubie, to będę szedł dalej do przodu. No. Jedyną rzeczą, którą robię staroświecką, staromodną, to jest pisanie książek. To mi sprawia wielką przyjemność. Bardzo lubię spotkania autorskie, lubię się spotykać z widzami i czytelnikami, podpisać. Jak wiecie, mam właśnie nową książkę, wydaję w połowie czerwca, to są Polacy. Jeszcze raz pokażę, proszę bardzo. Możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz kupiony u nas z autografem. Premiera jest 16 czerwca, ale wcześniej będziemy na pewno wysyłać, jak tylko przyjdą książki z drukarni. Dobra, słuchajcie, jeszcze parę pytań i pędzimy, bo dzisiaj spotykamy się drugi raz. Nie zdradzę wam jeszcze, kto będzie gościem, bo to będzie niespodzianka. O 20 normalny odcinek. Proszę bardzo, ktoś bardzo lubi czytać moje książki w audiobookach, super, na pewno mam nadzieję, że nowa wyjdzie, muszę zapytać w wydawnictwie, bo wiele osób o to pyta. Wiele osób mówi, pisze pani Oskarlina Malfa, przepraszam, że zamach to ustawka, co pan o tym myśli? Nie wiem, no naprawdę trudno mi coś na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że duże ryzyko jest robienie takich operacji jednak. No bo to zawsze taka inspiracja prędzej czy później wyjdzie, szczególnie w obecnej administracji amerykańskiej, gdzie wszyscy paplowie jęzorami. Trochę nie chce mi się w to wierzyć. No. Co pan sądzi o wypowiedzi Tuska na temat USA? Czy to poważne zachowanie w stosunku do sojusznika? Darek Kulczyna tutaj uśmieszek mi wysyła i pisze, kto będzie gościem. Zobaczymy, czy pan dobrze trafił. Stawia pan na Zbyszka Parafianowicza, tak? Zobaczymy. Zaraz, a jakie było pytanie? Przepraszam bardzo. Aha, Tuska. No wczoraj szeroko omawialiśmy z panem Markiem Stefanem, polecam państwu ten odcinek, jak na dzisiejsze popołudnie, tę wypowiedź Tuska. Przypomnę, że Tusk powiedział, że wojna z Rosją jest prawdopodobna, a nie wiemy, jak Europejczycy czy Amerykanie będą lojalni w tej sytuacji. No w pańskim pytaniu zawiera się coś takiego, że Tusk powiedział słusznie, ale czy to wypada tak mówić? Bo ja wiem, no Trump nie ma takich obiekcji, mówi wszystko kawa na ławę. Amerykanie też powinni wiedzieć, że nie jesteśmy ostatnimi frajerami i widzimy, co się dzieje, nie? Że jest możliwość odwróconego Kissingera, wciągnięcia Rosji w duchu spotkania w Alasce do jakiegoś dealu antychińskiego po stronie Amerykanów. I że my, Europejczycy, mamy powody chyba sygnalizować nasze zaniepokojenie. Także nie wiem, no, nie jestem jakimś wielkim fanem premiera Tuska i w ogóle polskich polityków, jak wiecie, bo to nie dotyczy tam takiej czy innej partii, ale akurat tutaj bym się jakoś specjalnie go nie czepiał. Życie bez telewizora jest piękne, ktoś pisze, pan Janusz, a ktoś jeszcze mi wspomniał, że telewizja się przydaje jako duży ekran. No tak, jako duży ekran można mieć i podłączać sobie wtedy jakieś tam platformy streamingowe i oglądać mecze. Jedyny problem to, że ja mecz nie mogę oglądać na dużym ekranie, bo mam tylko laptopa, ale kupiłem sobie, słuchajcie, taki projektor i mogę zsunąć z takiej tuby taki ekran, ten projektor rzucić i on pokazuje obraz z komputera. Są tylko dwa problemy. Pierwszy, strasznie dużo rozkładania i nie chce mi się z reguły, to czas 10 minut to rozkładać i potem składać, ale drugi problem jest, że trzeba czekać na absolutną ciemność. To dopiero na przykład latem, jak są mecze, no to trzeba czekać do 9, bo nawet jakieś story zasłonić, no bo to źle bardzo widać, bardzo wyblakły jest ten obraz. Co pan sądzi o tym, że niewinne dziecko w Libanie ma większe szanse na śmierć niż Donald Trump? No cóż, no, 1000 razy o tym mówiłem, że jestem przeciwnikiem zabijania niewinnych dzieci. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, czy to w Libanie, czy na Ukrainie, czy w strefie Gazy, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek indziej. No. Czyli co, telewizja internetowa, pisze pan Piochu. No to wiele razy mi rozmaici ludzie podpowiadali ten pomysł, no nie jest to też coś, na co bym nie wpadł. To znaczy, że można w oparciu o te 800 tysięcy subskrybentów markę historii realnej zrobić, nie wiem, no więcej, tak? W sensie, zobaczcie, no powiedzmy, że teraz jak są live'y, no to no przyjmijmy dla uproszczenia, że 1,5 godziny dziennie historia realna nadaje, tak? No to zostaje średnio, no to zostaje 22,5 godziny czasu na pusto, tak? No to teoretycznie mógłbym pozatrudniać innych prowadzących, założyć studio i jechać z koksem, tak? I od samego początku była taka możliwość na stole, ale to nie jest mój żywioł po prostu. To nie jest mój. O ile Krzysiek Stanowski się sprawdza w takiej sytuacji budowania wielkich struktur, zarządzania dużymi takimi projektami. Ja prowadziłem kilka miesięczników historycznych, więc mam jakieś tam doświadczenie w tak zwanym kierowaniu zespołami ludzkimi, ale po co mi to jest do szczęścia, powiedzcie. No. Ja nie mam jakichś gigantycznych potrzeb, nie pływam jachtami po, nie wiem, Karaibach, siedzę sobie tutaj pod Warszawą na wsi i po prostu mówiąc szczerze, ten czas, który bym poświęcał na zarządzanie tą wielką korporacją, która mogłaby tutaj się wypoczkować z historii realnej, mogę spędzić albo z rodziną, albo na spacerze z psem, albo pisząc książki, co kocham. W związku z tym fajnie jest tak, jak jest. No i to jest też taki kanał bardziej indywidualny, historia realna, związany ze mną. Mamy osobisty kontakt, wprowadzenie kolejnych prowadzących, kolejnych porannych, popołudniowych pasm, jakichś innych formuł, trochę by zabiło ten pierwotny klimat, nie? To też się wpisuje w ten temat mojego tyłu, prawda? Mieliśmy taki moment, może zrobić wypasione studio, prawda? Jakieś takie nowoczesne, jakimiś tam bajerami, jak to teraz modne na YouTubie, ale w zasadzie pomyśleliśmy sobie, kurczę, ale czy wszyscy muszą robić wszystko tak samo, nie? A może warto właśnie zrobić tutaj przaśny dom drewniany pod Warszawą w lesie, wokół mnie właśnie patrzę sosny, brzozy, słoneczko świeci. No kurczę, liczy się to, co my tu mówimy, a nie to, jak to wszystko wygląda, prawda? Chyba ta autentyczność na YouTubie też jest ważna, nie wszystko musi być takie super, bo czym by się wtedy YouTube, w sensie wiecie, wizualnej strony, no bo czym by się wtedy YouTube różniło od telewizji, nie? A robienie telewizji na YouTubie, czemu nie, ale akurat ja wolę takie klimaty. Pozdrawiam panią Wiolkę, która wróciła po kilku dniach nieobecności, jest naszą niezmordowaną moderatorką. Jan Bar, o czym planuje pan napisać następną książkę? No spokojnie, chcę powiedzieć, że mam planów na 30 książek, ale na razie nie zdradzę, bo właśnie wychodzi najnowsza Polacy, która wyjdzie 16 czerwca. Czy istnieje szansa, żeby przemysł wojskowy w Polsce został wypuszczony na wolny rynek? No nie, no bo w tych wszystkich spółkach, spółeczkach można poładować swoich jakieś tam kochanki, żony, krewnych, w jakichś radach nadzorczych, no państwo niechętnie wypuszcza takie rzeczy z ręki i oddaje prywatnemu biznesowi. Skrat. Co pan Solnizan sądzi o kreowaniu pogody przez USA na Bliskim Wschodzie i nagłym nasilonymi opadami po zniszczeniu radarów? Przyznam szczerze, że mnie zatkało. Przypomina mi to historię sztucznej mgły nad Smoleńskiem. Nie wiem, czy ludzie mają możliwość kreowania pogody w ten sposób. Pierwsze słyszę w ogóle o takich oskarżeniach wobec Amerykanów, ale na następnym razem się lepiej przygotuję, poczytam i sprawdzę. Aha, miałem też wam powiedzieć, ile live'ów zrobiliśmy od wybuchu tej wojny i policzyłem. To było moje zadanie domowe na wczoraj. 45. Nieźle, co? Czas zasuwa. Pamiętam, jak robiliśmy pierwszego. To był kompletny przypadek. Zrobimy, okej, robimy. I wyszło super.
Dobra, lecimy. Czy będzie wywiad z Markiem Bałkuskim? Uśmieszek. Mega Crash Zone. Nie odpowiem na to pytanie. Ale wkrótce odpowiedź. Darek Kulczyna. Słyszał pan, że Polska przymierza się do zakupu 5 mini łodzi podwodnych, czyli okrętów, w czasie, gdy są problemy z uzbrojeniem szwedzkich. Są dość groźne, zwinne, można je lądem przewozić. Fajnie, no. Jeżeli to jest element tej asymetrycznej walki, no to czemu nie? Jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby walczyć nie przy pomocy drogiego, wielkiego sprzętu, który łatwo zniszczyć i zatopić, tylko przy pomocy asymetrycznych środków w dużej ilości produkowanych przez nasze własne fabryki i tanio. Uważam, że to jest przyszłość wojny, co udowodnił Iran i udowodniła Ukraina i Rosja. Kolejne pytanie. Tu są pytania o sprawy prywatne dotyczące mojej rodziny. Pozwolę, że się uchylę. Nie ma chyba powodu, żebym takie rzeczy tu wywlekał. To jak z tym wywiadem z Markiem Wałkuskim? Pyta Mega Crash Zone. Wszyscy chcecie Marka Wałkuskiego. Ciekawe, ciekawe. Podoba się panu Poznań? Jeśli tak, to co najbardziej? Eigel. Uwielbiam Poznań. Często jestem w Poznaniu. I drodzy państwo, jutro będę szalał na Jeżycach oczywiście. Tam są fantastyczne kawiarnie. Tam są super restauracje, fajny klimat. Trochę kiedyś Jeżyce były jak Praga tutaj u nas w Warszawie, a teraz taka hipsteria trochę się tam zrobiła, ale fajny jest tam klimat. Jest sklep z winylami, do którego zaglądam, czasem coś kupię. Jest fajna księgarnia, w której są fajne książki. Bardzo miło tam można spędzić czas. A z kolei sam rynek, no spoko, jest fajny ten rynek, tylko takie mam wrażenie, że jest taki, szczególnie odkąd go tak po tym remoncie, który tam się ciągnął 15 lat, że taki się zrobiła tam jakaś taka betonoza straszna, nie? Także wolę takie jakieś takie nietypowe zakamarki, jak właśnie jak Jeżyce. Jak jutro będziecie na Jeżycach, to się spotkamy. Dobra. Okej. Okay. Czy pan jako historyk spotkał się kiedyś z historią, że partia DSDAP była sponsorowana przez amerykańskie organizacje żydowskie? Nie spotkałem się z taką teorią. Jest mowa o tym, że przemysł tam, wielki przemysł wspierał NSDAP. A jakiego pochodzenia byli ci przemysłowcy, no to nie wiem, ale to jest bardzo popularna teoria. Dobra, znowu pytanie o sprawy osobiste. To pozwolicie, że tutaj powiem pas. W kółko to się pojawia. Ciekawe dlaczego. Nigdy nie sądziłem, że mogę budzić zainteresowanie na takim polu. No dobrze, dużo jest typów na to, z kim, o, już zjechał czat do dołu, z kim będzie dzisiaj spotkanie, to przekonacie się już niedługo, koło 18 dam znać. Dlaczego nie mówi pan o łamaniu porozumień przez Liban? Pan Piotr. No, wie pan, Izrael informuje o tym, że rzeczywiście coś tam Liban odpala w stronę Izraela, natomiast widziałem jedną informację, Yossi Merman, mój znajomy, wrzucił, że jakiś żołnierz izraelski zginął, ale akurat tutaj jest pewien, wie pan, powiedziałbym, chaos informacyjny, który wynika z tego, że najprawdopodobniej to jest już takie zamknięte koło, skoro Izrael łamie to zawieszenie broni i zabija tam ludzi, wczoraj zabił 14 osób, no to ten Hezbollah pewnie się odgryza, no. Walnie cały ten rozejm. Nie wierzę, żeby to się utrzymało. No chyba, że jakiś cud się wydarzy. No i już dodajmy, że jeszcze tam nie zginęli żadni cywile izraelscy w tych atakach, a czego nie da się powiedzieć o atakach izraelskich. Może pan sprawdzić temat z tymi opadami? Dzisiaj na to wpadłem i wygląda to ciekawa opcja teorii spiskowej. W Wietnamie próbowano to robić. Ciekawe. Co działo się w Poznaniu, zostaje w Poznaniu, pisze pan Tomek. Ach, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. To już wiem, kto do mnie pisze. Wszystkiego dobrego. Ankieta jest niepełna. Powinny być dwie dodatkowe pozycje. Kandydat niezależny w Stanach Zjednoczonych nie wezmę udziału w wyborach. No tak, pewnie byśmy zbojkotowali. Dobrze, znowu pytacie państwo, czy to były ustawki, ale dzisiaj, drodzy państwo, czat jest o tyle trudny, że muszę się przebijać, dlatego zawieszam głos, bo jest olbrzymia ilość po prostu życzeń i muszę wyłuskiwać z tego pytania. Dobrze, tu jest jakieś pytanie o brydża. Przypominam, że mój zmarły wuj właśnie był brydżystą, bardzo ciekawa historia, kiedyś może ją opowiem. Co, jakie jest zdjęcie na okładce nowej książki? To jest zdjęcie polskich żołnierzy. Proszę bardzo. Jakiś chyba na krótko przed 1939 rokiem. Bardzo tak powiedziałbym, konkretnie wyglądają. Znaczy przed wrześniem 1939 roku oczywiście. Co dalej z Iranem? No dobre pytanie. Niech to będzie już ostatnie pytanie. Co dalej z Iranem? No jest, mamy tą trzypunktową propozycję Iranu, którą i Państwu teraz mówiłem. Trump musi jakoś tą wojnę skończyć, bo do 1 maja operację specjalną może prowadzić bez zgody kongresu, potem już musi iść na wojnę, a chyba na to specjalnej ochoty nie ma. Sojusznicy coraz bardziej wściekli, Japończycy nie mają ropy naftowej, Europejczycy wkurzeni na Trumpa, że próbuje ich wciągnąć do tej wojny. Jedyny, kto na tym zyskuje, to Izrael, no i plus oczywiście Rosja na handlu i sprzedaży swojej ropy naftowej. Także no, mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i ta przedstawiona przez Iran trzypunktowa propozycja spotka się z jakimś odpowiedzią ze strony Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że w tym tygodniu polecą do Islamabadu, dogadają się i skończą tą wojnę. Wydaje mi się, że to oczekiwanie Iranu kluczowe jest w sprawie tej międzynarodowej gwarancji, no bo absurdalna byłaby sytuacja taka, w której Amerykanie teraz kończą tą wojnę, a potem Izrael znowu za pół roku ich napędzi, albo na krótko, na przykład przed 2028, na krótko przed ustąpieniem Trumpa z drugiej kadencji, jeszcze raz Trumpa namówi na atak, bo znowu mówi, że Iran jest bliski bomby atomowej. No wtedy to byłaby po prostu katastrofa. Dobrze, drodzy Państwo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za tego urodzinowego live'a. Wracam do roboty, muszę się przygotowywać, bo jeszcze czeka mnie dzisiaj jeden wywiad. O godzinie 20 będzie premiera odcinka z bardzo, bardzo ciekawym gościem. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jeżeli coś ważnego się wydarzy, to oczywiście robimy jutro live'a o 12. Jak się nic nie wydarzy, no to czekamy do środy. Aha, zaraz, ja w tym Poznaniu jutro będę. Kurczę. Być może będzie, jeżeli coś się wydarzy, to live będzie być może o innej godzinie, bo na 12 się nie wyrobię, mam tam jutro parę spraw do załatwienia, więc śledźcie moje media społecznościowe, dam znać na X-ie, Facebooku, Instagramie i YouTube społeczność. Mam 4 media społecznościowe, śledźcie je, jeżeli się jutro nie wyrobię, to zrobimy live'a w środę, ok? Ale to wszystko na bieżąco, też oczywiście uzależnijmy to po prostu od wydarzeń. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego wyjątkowego dla mnie live'a. Dzisiaj mam urodziny, dziękuję za wszystkie fantastyczne życzenia od Państwa. To dzięki Wam działa Historia Realna, dziękuję naszym patronom, tym, którzy nas wspierają na Patronite, na YouTubie, idzie za wszystkie dzisiejsze i w ogóle donaty, które dajecie tutaj, cegiełki na naszych czatach podczas live'ów. Dzięki temu wsparciu Historia Realna może skupiać się na pracy, którą dla Was wykonujemy, możemy zachować niezależność, nie musimy się gryźć w język, kiedy mówimy o dokonaniach państwa położonego tam, gdzie chce. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzisiaj o 20 widzimy się po raz drugi, a co do jutrzejszego live'a to dam znać, bo nie wiem, jak mi się ten Poznań jutro ułoży. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pani Wiolce, która dzisiaj czuwała nad kulturą osobistą na naszym czacie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do zobaczenia 8. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.